środku dnia.
W sobotę tramwaje wróciły po remontach na trzy ważne trasy w Poznaniu. Chodzi o ulicę Święty Marcin, trasę przez Fredry i plac Cyryla Ratajskiego, a także poznański szybki tramwaj. Mieszkańcy cierpliwie czekali, właściwie niecierpliwie czekali, zwłaszcza na otwarcie szybkiego tramwaju, no bo to jest kluczowa trasa z centrum na północ Poznania, największe toki pasażerskie. No i w dniu otwarcia z tymi pasażerami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik.
Pan się cieszy z powrotu Pestki?
Oczywiście, że tak. Szczerze powiedziawszy, przez te ostatnie miesiące to była gehenna, więc jak najbardziej można otwierać szampanię.
Dzisiaj dla osób starszych na pewno dlatego, że trzeba było gdzieś tam podejść. I to połączenie nie było nigdy takie komfortowe jak przy tramwaju. Ścisk był w autobusie często, także no i daleko potem do Pestki. A jednak ta galeria tutaj dla Piątkowa i Winograd jest fajna.
Tramwajem lepiej.
Szybciej, nie?
tak, szybciej.
My jesteśmy akurat z Naramowic, to mieliśmy problem, żeby dojechać tutaj, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że to powróciło. Bo tak to no, musieliśmy bardzo duże koło robić, autobusem jechać. A samochodem nie zawsze się chce, także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
Cieszę się. Ale bardziej się cieszę z tego, jak została, wydaje mi się, wykonana. Chodzi mi o poziom hałasu z tym mieszkańcem pobliskiego, znaczy tutaj Pestki, z pobliskiego bloku. No jest różnica, nie? Jest różnica co najmniej 2 tony.
Pan ile czasu mniej więcej pan zaoszczędzi na otwarciu tej Pestki?
30 minut dziennie. Z całą pewnością, dlatego że poza takimi rozkładowym czasem jazdy należy doliczyć czas na przesiadkę. Fakt, że często autobusy nie przyjeżdżają lub się spóźniają, więc realnie tak, jak najbardziej.
Nie, dłuższe nie, ale jednak komfort. No ta Pesteczka jest jakimś tam połączeniem gdzieś i potem z tym Śródmieściem, z centrum, także ja bardzo lubię Pestkę.
Sprawdzała pani rozkład już teraz?
Jeszcze nie. Czy
jeżdżą tak samo, w zasadzie 3 linie, 12, 14 i 15. 16 też jeździ Pestką, ale jeździ do Świętego Marcina. Mhm. Przyda się pani takie połączenie?
No oczywiście, że tak.
Przywrócili wszystkie linie, które jeździły tutaj wcześniej, więc obawiałem się, szczerze powiedziawszy, tego, że tych linii będzie mniej, natomiast spełniło moje oczekiwania.
No to z tego się cieszę, że to wróciło do tego, co było, do poprzedniego stanu, tak?
Po remoncie przejazd ma być cichszy i szybszy. Maksymalna prędkość znów ma wynosić 70 km na godzinę. Tak pracę podsumowuje kierownik budowy z firmy ENDE i Paweł Gajśca.
Szyna, którą tutaj zastosowaliśmy, na ogół ma 49 km. Szyna, która jest ze żłobkami, ma około 60. A zabudowaliśmy prawie 8 km toru. Do tego kruszywo. W większości odzyskiwaliśmy kruszywo, które było wcześniej w tym torze, poprzez przesianie. Ono stanowiło subwarstwę tego toru, czyli ten spód. Natomiast balastowany do podbicia był już nowym kamieniem, który tutaj widać. Podkłady, które zastosowaliśmy, to są podkłady z zelówką, czyli taką warstwą, która wycisza ten tor. Wcześniej tutaj były podkłady drewniane, teraz są betonowe. Na pewno wydłuży to żywotność tego torowiska. Jeśli chodzi o funkcjonalność samą, to zniknęły rozjazdy. Rozjazdy ograniczały prędkość na tym tramwaju, bo trzeba przed nimi zwalniać. W tej chwili zostały zastosowane płyty betonowe, na których można zamontować rozjazd nakładkowy, wtedy, kiedy zejdzie taka potrzeba. Ten rozjazd jest przymocowywany do płyty na niej i wtedy tramwaje mogą przyjechać z jednego toru na drugi i wrócić z powrotem po torze w przeciwnym kierunku.
Ale po kilku dniach użytkowania okazało się, że nie wszystkie tramwaje mogą jeździć po trasie Nowej Pestki. Chodzi o 50 pojazdów Modern Transgama, które wpadają w dziwne wibracje, mówi Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa MPK Poznań.
Podczas przejazdów technicznych trasą PST z maksymalną prędkością 70 km na godzinę w pojazdach typu Modern Gamma zaobserwowano tak zwane wężykowanie. W związku z tym w trosce o komfort podróżowania podjęta została decyzja, aby na linie obsługujące PST nie ekspediować tramwajów tego typu. Mowa o 50 spośród 230 tramwajów, jakie posiada spółka. MPK Poznań wspólnie z producentem wagonów, firmą Modern Trans oraz wspólnie ze specjalistami m.in. z Politechniki Poznańskiej intensywnie pracują nad rozwiązaniem problemu. Natomiast w związku z decyzją o wycofaniu z trasy PST tramwajów Gamma Wkrótce zniesione zostanie obowiązujące obecnie na PST ograniczenie prędkości i tramwaje będą mogły jeździć z maksymalną prędkością do 70 km na godzinę.
No i od tego tematu zacznijmy. W naszym studiu Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam panie.
Czy jak już to wszystko się tak ładnie otworzyło, udało się nawet przed czasem, za co oczywiście gratulacje. Czy jak pan usłyszał o tych problemach z moderusami, no to trochę jednak nie zdenerwował się pan, no bo jednak 50 pojazdów nie będzie mogło tamtędy jeździć.
Znaczy, tutaj jeszcze jedną kwestię może na początek wyjaśnię, ponieważ też takie pytania otrzymujemy, więc niejako korzystając z okazji, na tym etapie po otwarciu trasy tramwajowej, my to podkreślaliśmy, nie zostały jeszcze całkowicie zakończone prace. Także po pierwsze na pytania, dlaczego jeszcze na dzień dzisiejszy w ogóle tramwaje nie kursują na PSC z pełną maksymalną prędkością 70 na godzinę i tutaj mówię niezależnie od typu i od linii, odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że jeszcze wzdłuż tej trasy trwają prace. To po pierwsze, więc tu chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Po drugie, zawsze po tego typu pracach następuje pewnego rodzaju obserwacja i regulacja tego torowiska. Także to też są takie czynności eksploatacyjne po remontach, po przebudowach. Również przez ten pierwszy okres jest wprowadzane takie doraźne ograniczenie prędkości. To jest, można powiedzieć, pewna czynność technologiczna i tutaj nie ma absolutnie żadnych powodów do obaw. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną konkretnie z danym typem taboru, to tutaj oczywiście zakładam, że MPK tą sprawę rozwiąże. Natomiast nie wpływa to w żaden sposób na to, za co odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego. My, zlecając pracę przewozową, oczekujemy od operatorów realizacji rozkładu jazdy pojazdami o określonym standardzie. W związku z powyższym sprawdzamy, czy jest to w tym przypadku pojazd zapewniający odpowiedni parametr niskiej podłogi i decyzja...
A liczba pasażerów? No bo te moderusy są rzeczywiście najbardziej pojemne.
Czy najbardziej pojemne, to akurat tutaj może bym dyskutował. Natomiast oczywiście tak. Natomiast to trzeba pamiętać. Ostateczna decyzja dotycząca tego, które konkretnie typy taboru są ekspediowane na które linie, oczywiście musi przy podejmowaniu przez operatora, tu mam na myśli zarówno MPK Poznań w odniesieniu do linii tramwajowych, autobusowych w mieście, ale także spółki gminne w odniesieniu do linii autobusowych podmiejskich. Muszą wpisywać się w nasze oczekiwania jako organizatora i spełniać standardy. Natomiast tu dochodzi szereg czynników związanych z zapewnieniem obsługi, tak, prowadzących, z tym, w którym miejscu, na jakiej zajezdni te pojazdy stacjonują, jakie są koszty ich ekspediowania z danej zajezdni do pętli, na której podejmują te kursy. Również kwestie związane z różnymi aspektami przestrzeni danych pętli tramwajowych. Tutaj przecież też mamy sytuacje, w których dane typy lepiej spisują się w jednych miejscach niż w drugich. Te decyzje tutaj operacyjnie są po stronie spółki MPK.
Czyli na razie pan się... Ale rozumiem, że z dyrektorem MPK pan rozmawiał w tej sprawie i pewnie
tak, oczywiście,
konsultacje
w tej
trwają,
bardzo wielu innych. Mamy tą samą informację, którą tutaj słyszeliśmy, że MPK wspólnie z producentem tramwajów sprawdza tą kwestię. No tutaj trzeba przyznać, że przed remontem pestki tak długich odcinków bez ograniczenia prędkości, na których faktycznie można było rozwijać i długo utrzymywać pełną, maksymalną prędkość przelotową 70 na godzinę nie było. W związku z powyższym tutaj być może wcześniej takie obserwacji po prostu nie poczyniono. Zakładam, że to będzie wyjaśnione.
70 km na godzinę to jest już bardzo duża prędkość, jeżeli chodzi o miasta. No jest pytanie, czy rzeczywiście tu chodzi o te wózki w moderusach, czy to chodzi o szyny na przykład? Czy szyny były złe?
Nie jestem inżynierem, więc nie potrafię się wypowiedzieć w kwestii taborowej, natomiast z całą pewnością torowisko jest wykonane poprawnie, zgodnie z projektem, również przecież uzgodnionym tutaj zamawiającym w przetargu był Zarząd Transportu Miejskiego, natomiast oczywiście cała dokumentacja była przygotowana zgodnie z wytycznymi MPK jako przyszłego użytkownika tego torowiska, także tutaj co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że torowisko jest wykonane prawidłowo, bezpiecznie. Co więcej, również odebraliśmy szereg głosów już w pierwszym dniu od osób mieszkających w sąsiedztwie trasy poznańskiego szybkiego tramwaju, że zdecydowanie już pierwszego dnia zauważyli różnicę, że jest zdecydowanie ciszej, co też pokazuje na to, że faktycznie te założenia projektowe, które tutaj były, nie tylko dotyczące trwałości i bezpieczeństwa, ale także komfortu, mniejszych drgań w odniesieniu do wszystkich eksploatowanych tam linii są spełnione.
No ale jak zaczną jeździć 70 na godzinę, to hałas pewnie będzie większy, bo zwykle przy większej prędkości to trochę już inaczej wygląda. To wtedy się okaże, że nie wiadomo.
Jestem przekonany, że tutaj będzie zupełnie, to co zresztą był cytowany kierownik ze strony wykonawcy, zupełnie inna technologia wykonania tego torowiska, inne podkłady. To wszystko przyczyni się do tego, że jednak ten efekt nawet przy już, mam nadzieję, niebawem, tak, po zakończonych tych pracach regulacyjnych, wydaniu zezwolenia na prowadzenie ruchu z pełną prędkością, tutaj hałas będzie zdecydowanie niższy niż był przed remontem.
Pestka w takim razie z serca, natomiast mam pytanie o autobusy, które wracają w tej chwili do Puli. Mówię o autobusach zastępczych, które były na Pestce wykorzystywane przez ten prawie rok. Czy to sprawi, że wrócimy do starego rozkładu jazdy, który był przed rozpoczęciem się wszystkich remontów?
Przede wszystkim no już w momencie otwarcia trasy poznańskiego szybkiego tramwaju nie jest konieczne utrzymywanie linii zastępczej T12, także tutaj faktycznie pewna pula pojazdów czy prowadzących pojazdy, można powiedzieć, pozwala na zmniejszenie skali problemu ewentualnie nieuruchamianych, tak, i tak zwanych wypadających kursów. Natomiast jeżeli mowa o tym powrocie do rozkładu w godzinach szczytu co 12 minut na części linii, to powiem tak, od bardzo wielu osób otrzymujemy uwagi, że rozkład 15-minutowy wcale źle się nie sprawdza, jeżeli chodzi o napełnienia, i że oczekiwaliby raczej rozważenia możliwości przejścia na rozkład 15 minut w szczycie w stosunku do kilku linii, które mają takt 18-minutowy, niż takiego twardego powrotu do 12-minutowego rozkładu jazdy dla tych autobusów, które taki faktycznie miały. Także my te obserwacje też czynimy.
A to z pasażerami pan rozmawiał na ten temat?
Tak, to są głosy, które otrzymujemy właśnie od pasażerów.
Że wolą, żeby rzadziej jeździły
od rad osiedli. Nie tyle, żeby rzadziej, ile stwierdzają, że rozkład co 15 minut sprawdza się na tyle dobrze, że woleliby, aby również inne linie, które jeżdżą co 18 minut, jeździły z tym taktem. Ja myślę, że tutaj też pewnym elementem jest to, że rozkład 15-minutowy lepiej zgrywa się z rozkładem tramwajowym, jeżeli chodzi o przesiadki. Rozkład 12-minutowy, no można powiedzieć, do rozkładu 10-minutowego trudno dopasować. 15-minutowy już trochę lepiej tutaj się zgrywa, jeżeli chodzi o zaplanowanie właśnie podróży z przesiadką autobus tramwaj.
Panie dyrektorze, ale rozumiem, że są takie linie autobusowe w Poznaniu, które mogą spokojnie nawet co 20 minut jeździć, bo nie mają takiego obłożenia, ale są linie autobusowe, takie jak na przykład 74, 90, które obłożenie bez względu na godzinę mają bardzo duże. No i teraz mówienie, że
miały obłożenie bardzo duże, głównie z uwagi na zamknięcie trasy PST. Dajmy chwilę czasu na obserwację, jak teraz ten ruch się ułoży. Warto tu pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Powstała w Poznaniu nowa trasa tramwajowa na Naramowice. Nie zdążyliśmy, tak można powiedzieć, poobserwować jej takiego faktycznego funkcjonowania i jak pasażerowie, jakich wyborów dokonują, jak te potoki się przemieszczają po uruchomieniu tej trasy tramwajowej funkcjonującej w pełnym systemie, ponieważ no, chwilę później nastąpiło wyłączenie trasy poznańskiego szybkiego tramwaju. Teraz trasa poznańskiego szybkiego tramwaju została otwarta i przed nami pewna reorganizacja, optymalizacja układu linii w północnym Poznaniu, uwzględniająca to, że jest tam nowa linia tramwajowa. Chociażby otrzymujemy całkiem uzasadnione zgłoszenia, sami też taką potrzebę dostrzegamy, wnioski o to, żeby zapewnić połączenie trasy Naramowickiej z kampusem UAM. Także takich sygnałów dotyczących, jak w tym nowym układzie tramwajowym autobusy powinny delikatnie zostać zoptymalizowane, również mamy bardzo dużo i przymierzamy się do tego. I myślę, że tutaj również w kontekście napełnień poczekajmy, poobserwujmy. My na bieżąco takie obserwacje prowadzimy i tak jak wspomniałem, no jeżeli chodzi tutaj o linie te, które pan redaktor wymienił, 174 czy 190, to zdecydowanie spora część osób, która z tych linii korzystała, dzisiaj jedzie tramwajem. Oczywiście jeszcze niekoniecznie wszyscy, bo jak wiemy, tutaj z PST do centrum dociera tylko linia 16, tak? W momencie, kiedy ten układ też nie tranzytowo, tak? Tylko kończy bieg na Marcinkowskiego, więc to jeszcze nie jest taki docelowy układ, w którym można by z całą pewnością powiedzieć, jak wyglądają już takie standardowe zachowania komunikacyjne i na tej podstawie opierać jakieś bardziej takie decyzje, które miałyby dłużej trwać w swoich skutkach.
No dobrze, panie dyrektorze, to myślę, że na słuchaczy pytania za chwilę będzie czas, natomiast my jeszcze powiemy o Świętym Marcinie, bo wspomnieliśmy, że powróciły już tramwaje częściowo na Świętego Marcina, tam jeździ tylko 16, no i tylko do Alei Marcinkowskiego.
Nie do końca jeszcze wrócił.
Czekamy, aż będzie już pełny przejazd taki.
Tak, w dom i z powrotem.
Ale jest to ułatwienie pewne?
Tak, jak dla mnie idealnie.
Nie muszę nigdzie naokoło jeździć autobusem. Do Sobieskiego i mieszkam za Poznaniem, więc dla mnie to jest duży plus.
No nie bardzo, jak dopiero wróci całkowicie, bo teraz jeszcze są przeróbki.
No rozumiem, że teraz autobusem jeździmy.
Tak, no inaczej nie szło, tam autobusem nie chodził. Trzeba było z Alei dochodzić.
Rowerem?
Nie dało się zastąpić autobusem.
Dało się, ale było znacznie dłużej.
No i tak właśnie myślę, że to dużo problemów rozwiązuje ta szesnastka, która mimo wszystko jednak wjeżdża w tą tkankę
zdecydowanie miejską. Tak.
Panie dyrektorze, no i pytanie, kiedy wróci druga strona, czyli kiedy 27 grudnia pojedziemy?
Również jako organizator transportu czekamy na tą informację. Horyzont jesieni tego roku zbliża się. Natomiast też takie pytania dostawaliśmy, dlaczego ta linia, która jedzie Świętym Marcinem, kończy w centrum, a nie jest prowadzona dalej. I tu również odpowiadam, bardzo zależało nam na tym, aby utrzymać ten układ, który był już wdrożony wcześniej, czyli dwie linie 9 i 13 zapewniające możliwość dotarcia do centrum od strony wschodniej i uzupełnić go teraz bezpośrednio kolejną linią 16 z Pestki, która wjeżdża do centrum na Świętego Marcina i kończy bieg na Marcinkowskiego od strony zachodniej, tak aby poprawić warunki obsługi komunikacyjnej centrum i zapewnić tą możliwość dotarcia do Śródmieścia z różnych stron, a nie zastępować tego układu jedną czy dwiema liniami, które owszem, miałyby przejazd od Kaponiery do Mostu Świętego Rocha lub do Strzeleckiej, ale w drugą stronę już musiałyby wracać jednak dookoła centrum. I powiem nawet z własnej obserwacji, jeszcze oczywiście takie obserwacje statystyczne dotyczące napełnień, no to dopiero po kilku dniach będziemy mogli wskazać. Natomiast no, z własnej obserwacji jako pasażer odnotowałem, że naprawdę bardzo wiele osób z linii 16 korzysta i właśnie, co ciekawe, pasażerowie tej linii raczej nie wysiadają na Moście Tatralnym i na Kaponierze, tylko jadą dalej, czyli są to te osoby, którym właśnie ta linia już daje możliwość bezpośredniego dotarcia do centrum i które być może wróciły do korzystania z tramwaju po czasie, kiedy korzystały albo, nie wiem, z samochodu własnego, albo na przykład właśnie dojeżdżały dookoła autobusem, jak nawet tutaj jedna z zapytanych osób wskazała.
Przy Marcinkowskiego mają możliwość przesiadki na 13, bo na 9.
Tak.
I to przy tym kursowaniu co 5 minut 13 w zasadzie nie powinno być wielkim problemem, bo oczywiście w godzinach szczytu, proszę państwa. 618-654-654, gdyby państwo mieli pytanie do pana dyrektora, przypominam, Jan Gosiewski, dyrektor ZTM-u w Poznaniu, jest państwa i moim gościem. A my teraz jeszcze podejmiemy temat trasy Kurnickiej, bo także tam trwają te prace. Na jakim są etapie, jak pan to ocenia w tej chwili, no, czy do końca wakacji uda się te prace skończyć tak, żeby od września uczniowie już mogli korzystać no, z tego udogodnienia, jakim są tramwaje.
Prace trwają, prowadzone są bardzo intensywnie. Tutaj wykonawca również dokłada starań, żeby to wszystko działo się jak najsprawniej. Nie wiem, być może państwo słuchający wiedzą, może nie, na pewnym odcinku z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i tak, brak możliwości prowadzenia prac w okresie zimowym z uwagi na zimowanie tam w tym miejscu traszek, które są gatunkiem prawem chronionym. Zgoda na start prac rozbiórkowych umożliwiła podjęcie tych prac, o ile dobrze teraz pamiętam, z końcem marca, także tutaj faktycznie na tym odcinku pewne prace dopiero można powiedzieć się rozpoczęły, ale również weszły w bardzo intensywną fazę realizacji. Termin końca wakacji, on nigdy nie był wskazywany, raczej zawsze z tego co pamiętam, horyzont jesieni był tutaj przedstawiany. Ja myślę, że z deklarowaniem takiego szczegółowego terminu jeszcze poczekajmy i również nie wykluczałbym tego, na co zawsze zwracamy uwagę, a mianowicie gdy tylko nawet przy niecałkiem zakończonej inwestycji jest możliwość prowadzenia choćby częściowo ruchu tramwajowego, czy to wahadłowo po jednym torze, po dwóch torach, to my naprawdę staramy się taką możliwość dawać tak, żeby no, choćby części osób wtedy również już tą skalę niedogodności zmniejszyć.
Panie dyrektorze, jak już się skończą te wszystkie remonty, to co wy będziecie robić? Znaczy, czy jest jeszcze coś, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o remonty w Poznaniu?
Przede wszystkim, bo tutaj pan redaktor mówi remonty, natomiast pamiętajmy, że mówimy, no można powiedzieć, o trzech kwestiach. Pierwsza to są inwestycje nowe. I faktycznie, no taka inwestycja to jest tramwaj na Ramowice, który już został oddany teraz. Pierwszy fragment budowanej nowej trasy w ulicy Ratajczaka. I to trzeba troszeczkę oddzielić. Inwestycje, które dotyczą kompleksowej przebudowy trasy. Tu na przykład mamy trasę Kurnicką, która de facto jest budowana od nowa w całkowicie nowym standardzie z infrastrukturą towarzyszącą. Pestka mimo wszystko była remontem, ponieważ przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oczywiście, to jednak to jest zachowanie tutaj śladu i już nie chcemy teraz wchodzić w szczegóły prawa budowlanego, natomiast w zakresie potrzeb remontowych mamy oczywiście co najmniej jeszcze parę takich miejsc, no chociażby latem między innymi
o
właśnie z tego powodu.
Jeszcze, natomiast teraz odbieram. bierzemy pierwszy telefon. 61 865 4654. Halo, dzień dobry, witamy.
Witam.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Ja chciałem tylko zadać pytanie, dlaczego linia nocna 201 może jechać w piątek, sobotę, a w tygodniu nie, bo no to jest, tak nie idzie tego wytłumaczyć do końca.
Mhm, bardzo dziękujemy za to pytanie. To jest pytanie w zasadzie, do którego też już częściowo nawiązaliśmy, mianowicie czy te linie nocne, które jeździły co pół godziny, mogą wrócić na przykład do tego cyklu cogodzinnego. Odwrotnie oczywiście chciałem.
Tak, no tutaj trzeba pamiętać o tym, co było powodem decyzji związanej z tym ograniczonym rozkładem jazdy w nocy, a mianowicie pewne problemy dotyczące dostępnych, chętnych do podejmowania pracy osób w zawodzie kierowcy. I tu również, jeżeli chodzi o tą linię tramwajową, uzasadnienie jest stricte frekwencyjne. W weekend faktycznie frekwencja na tej linii jest na tyle wysoka, że uzasadnia to uruchamianie tramwaju nocnego. Natomiast w przypadku pozostałych, może nie dni, nocy, tak, pomiędzy pozostałymi dniami tygodnia, tutaj ilość pasażerów jest taka, że w zupełności wystarcza to połączenie, które jest oferowane. Wracając natomiast jeszcze do remontów, bo tutaj tak trochę wpół zdania, potrzeb remontowych, modernizacyjnych jest jeszcze bardzo dużo i również no jest taka tendencja, że o pewnych rzeczach nie pamiętamy, jak dawno tak naprawdę zostały już przebudowane. I tutaj rozpoczynając, mam na myśli to, co już zapowiedzieliśmy, czyli na okres wakacji letnich konieczność wymiany szyn i rozjazdów na ulicy Głogowskiej, tak, pomiędzy Hetmańską a Górczynem. Ale także gdzieś na horyzoncie, ja nie mówię tego roku absolutnie, ale kilku najbliższych lat, pomału zarysowują się kolejne węzły komunikacyjne, które były przebudowywane na przykład, nie wiem, skrzyżowanie Hetmańska 28 czerwca w latach 90. I dla wielu osób to jest dopiero co, a jednak mimo wszystko jest to już no, 20 parę lat i również to są takie miejsca, w których pomału zbliżamy się
też
do tego kolejnego remontu i przebudowy.
Pani Urszula i pan Bogumił, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam spytać, czy trzynastka wróci jeszcze na swoją trasę i mniej więcej kiedy, bo na Unikowie już od dawna nie jeździła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Od razu, panie dyrektorze, czy trzynastka kiedy będzie już przejazd
na przejazd? Aktualnie trzynastka jest na części swojej trasy, tylko z perspektywy tutaj pani pytającej w drugiej części miasta, ponieważ trzynastka jeździ ze Starołęki do centrum, właśnie do wspomnianej tutaj już Alei Marcinkowskiego. Natomiast faktycznie na ulicy Grunwaldzkiej tej linii dzisiaj nie ma, z uwagi na brak możliwości przejazdu przez centrum. Zamiast trzynastki jest trójka, która jedzie ulicą Grunwaldzką. I ja oczywiście zakładam, że jak się te remonty skończą, no to trzynastka na swoją trasę wróci. Aczkolwiek z jednym małym zastrzeżeniem, to co wspomniałem, po zakończeniu trasy Kurnickiej i drugiej części centrum będziemy mieli trochę nową sytuację, inną niż tą przed remontem, ponieważ w strukturze układu komunikacyjnego pojawiła się nowa trasa tramwajowa na Narumowice. Również w czasie tych prac
gdzie tą trójkę wysłać?
Czyniliśmy pewne obserwacje dotyczące tego, jak te zachowania komunikacyjne się modelują, jak się zmieniają, więc nie powiem w tym momencie, czy ten układ docelowy, który zaistnieje po zakończeniu wszystkich remontów, będzie stuprocentowo identyczny jak ten, który był powiedzmy 3 czy 4 lata temu. Natomiast na pewno w głównych swoich założeniach będzie to odpowiadało tym potrzebom, które tu między innymi takim przyzwyczajeniem artykułowanym, że właśnie była trzynastka i chcielibyśmy, żeby wróciła, jest w jakiś sposób wskazywane.
I pan Bogumił. Dzień dobry.
Chciałbym zapytać, czy zamierzają państwo oraz ewentualnie kiedy połączyć ulicę Dąbrowskiego i Bukowską wzdłuż ulicy Polskiej, bo tego połączenia bardzo wyraźnie brakuje.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo tu faktycznie mówiąc o tym, co będziemy robić, tak pan redaktor trochę żartobliwie zasugerował, że kończąc remonty tej pracy będzie mniej, nie zapominajmy o tym, jakie chcielibyśmy jeszcze poczynić nowe inwestycje w rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego. No i tutaj oczywiście to, o co pan pyta, jest w horyzoncie planów miejskich, natomiast no, powiem w ten sposób, chciałbym mieć odpowiednie środki, aby móc zadeklarować, kiedy taka trasa mogłaby powstać. Jak najbardziej sam zamiar jest natomiast aktualny, no to co jest chociażby odzwierciedlone też w aktualnie procedowanym nowym, czy aktualizowanym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy na tym poziomie dokumentów planistycznych. Natomiast jeżeli chodzi o takie trasy nowe, które w pewnym sensie są najbliżej na horyzoncie możliwości realizacyjnych, no to tutaj oczywiście mówimy w pierwszej kolejności o już rozpoczętej, jest to na dwa etapy podzielone trasie w ulicy Ratajczaka oraz o drugim etapie trasy tramwajowej na Naramowice, czyli ulica Szelongowska od Wilczaka do centrum, tak, skrzyżowanie Małe Garbary. I również dwie inwestycje, które przygotowujemy, czyli tramwaj na osiedle Kopernika i tramwaj Zawady Poznań Wschód, czyli na osiedle Główna.
A panie dyrektorze, bo ten tramwaj na Naramowicę nie jeździ jeszcze docelowo do ostatecznego punktu, w którym ma być pętla, prawda?
Tramwaj na Naramowice, można powiedzieć, ta inwestycja jest podzielona w tym momencie realizacyjnie na cztery etapy. Pierwszy etap został wykonany.
Szelongowska będzie, a później dopiero końcówka.
Drugi etap to jest połączenie z centrum, ponieważ ten element jest bardzo koniecznie potrzebny dla zapewnienia takiej, no, można powiedzieć, oczekiwanej efektywności tej trasy i co najważniejsze dla odciążenia wąskiego gardła, jakim jest most teatralny. Natomiast kolejne etapy, trzeci i czwarty, to jest przedłużenie tej trasy dalej na północ w kierunku Umultowa i w kierunku Rubieży.
Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja muszę powiedzieć, że jestem tak zły na siebie, dawno nie byłem tak zły na siebie, jak wczoraj te wieści na antenie Radia Poznań usłyszałem o Moderusach, bo po prostu się spóźniłem. To bardzo chciałem się przejechać taką trasą. Uważam, że nie ma sensu tutaj specjalnie tego rozmuchiwać, tylko zrobić taką atrakcję turystyczną, że jest jedyny tramwaj w Polsce, który jest rollercoasterem i tak fajnie się buja w czasie jazdy. Przecież to było świetne po prostu. To była taka atrakcja.
Takie pendolino prawie.
No kurczę, ale to było fajne, dlatego jestem zły na siebie, że nie zdążyłem. A tak na serio, to jak tak sobie pomyślałem, że jak nastąpi ten moment, że te wszystkie remonty, o których dzisiaj jest mowa, się skończą, to naprawdę wyciągam krawat, garnitur i przejadę się każdą trasą po kolei, popijając ulubioną herbatę.
Panie Piotrze, dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Ja dzisiaj mam na przykład 18, który się szyba trzęsła i wcale nie trzeba pestki. Proszę państwa, teraz jeszcze jedna kwestia. Miejski radny Paweł Sowa nie podejmuje się oceny obecnego układu linii, bo tak szerzej spojrzymy teraz na układ linii komunikacyjnych w Poznaniu. No i tak komentuje obecną sytuację.
On jest cały czas jakiś tymczasowy, więc trudno go ocenić, ponieważ nie wiem, jakie trasy są planowane po zakończeniu remontów. I chciałbym, żebyśmy poznali już te plany, ale w taki sposób, żebyśmy mogli je jeszcze skonsultować tak maksymalnie, jak to tylko możliwe, żeby mieć opinię pasażerów i wiedzieć, jak najlepiej wytrasować te linie. Po to, żeby mieć największe potoki pasażerskie, żeby w największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby transportowe mieszkańców miasta i aglomeracji. To jest istotne, ponieważ cała sieć, która będzie nam do dyspozycji przez najbliższe lata, bo budowę kolejnych tras, no to są jakieś perspektywy, przynajmniej myślę 5 lat, musimy mieć dobrą siatkę, żeby tramwajową, żeby ona była uzupełniana przez autobusy. Ponieważ w sytuacji, w której ruch polega na autobusach, jest on bardzo zawodny, czego przykładem są historie 174, 190. W ogóle w tej chwili ta sytuacja jest trudna, jeśli chodzi o te kwestie remontowe i całe te konsekwencje.
Zdaniem Pawłasowej jak najszybciej powinny rozpocząć się konsultacje z mieszkańcami.
Możemy wykorzystać szeroki wachlarz narzędzi, nawet w jakichś takich bardzo w przypadku dużych potrzeb. No, korzystamy z różnych narzędzi przy budżecie obywatelskim, prawda? Możemy uruchamiać jakieś ankiety internetowe. Już tak bywało, że tego typu akcje miały miejsce. Możemy dać głos też ekspertom transportowym. Oczywiście też radom osiedli, też przeanalizować dokładnie na przykład potoki pasażerskie, wszystkie dane, jakie mamy, takie, które ZTM posiada. Pytanie, w jakim zakresie je posiada. No i wtedy możemy dojść do jak najbardziej optymalnego układu. Ja wyprzedzę oczywiście odpowiedzi typu, że nigdy nie zadowolimy wszystkich. Ja też to powiedziałem, że 100% usatysfakcjonowanie wszystkich jakby rejonów, firtli miasta nie będzie możliwe, ale Jeżeli uda nam się to zrobić w 80 lub 90%, będzie to lepsze niż 50%.
Zanim pani Halina na antenie, panie dyrektorze, czy w takim razie będą konsultacje i czy tylko jest brane pod uwagę napełnienie pojazdów?
Odpowiem w ten sposób. Oczywiście wszelkie tego typu zamierzenia my upubliczniamy i poddajemy pewnej dyskusji, natomiast ja mimo wszystko nie nazwałbym tego konsultacjami, ponieważ konsultacje, natura tego procesu jest taka, że zadajemy pewne pytania i oczekujemy na wskazanie, czego druga strona oczekuje. W przypadku transportu publicznego mimo wszystko musimy jednak bardziej opierać się na twardych danych, które mamy z bardzo wielu źródeł, danych statystycznych dotyczących napełnień i również oceny eksperckiej, którą wykonujemy zarówno my jako ZTM, jako organizator transportu i posiłkując się oczywiście wsparciem ekspertów zewnętrznych i uwzględniając uwarunkowania, w jakich się znajdujemy, infrastrukturalne, finansowe i szereg innych czynników. I z tego względu oczywiście my taką publiczną dyskusję po to prowadzoną, aby po zaprezentowaniu naszych zamiarów jednak wysłuchać pewnej opinii i być może część uzasadnionych wniosków wziąć pod uwagę, na pewno przeprowadzimy. Przy czym ja raczej nazwałbym to pewnego rodzaju opiniowaniem niż procesem konsultacji, który w takim przypadku prowadzony po prostu być nie może.
Pani Halino, dzień dobry.
Dzień dobry. Halina, chciałabym wiedzieć, jak będzie wyglądał znowuż rozkład jazdy tramwaju, skoro będzie budowany tramwaj na ulicy Ratajczaka. Bo teraz ma się niby skończyć już remont, ma być już pięknie, no to znów będzie rozkopany i znów miasto będzie nieprzyjezdne. Czy to jest rzeczywiście mądre? Albo jak z tego wybrnąć, żebyśmy nareszcie w Poznaniu mieli komunikację jak trzeba? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Od razu uspokajam i odpowiadam. Właśnie z tego względu teraz w ramach trwających prac zostało już wykonane skrzyżowanie torowe z rozjazdami ulicy Święty Marcin z ulicą Ratajczaka. Zresztą Święty Marcinem jeździ przez to skrzyżowanie tramwaj. Tak, aby po zakończeniu prac już całkowicie, zarówno w tym ciągu komunikacyjnym, jak i po drugiej stronie 27 grudnia, tramwaj mógł wrócić do tej standardowej relacji tranzytowej przez Śródmieście i w tym momencie, kiedy będą prowadzone prace na ulicy Ratajczaka, nie będzie to w żadnym wypadku kolidowało z ruchem tramwajowym do momentu konieczności połączenia tej trasy z węzłem przy Wierzbięcicach. Natomiast w tamtym rejonie jest to dość oczywiste. Do tej pory prace prowadzone nie były i nie było możliwości, żeby już przy czymś, przy okazji to wykonać.
To będzie mały Armagedon, jak tam będzie remont torowiska Wierzbięcice.
Notabene warto zauważyć, że to skrzyżowanie wygląda jak wygląda i nawet gdyby nie było potrzeby, byłby inny plan, tak, albo nie byłoby realizacji trasy tramwajowej, nie byłoby potrzeby włączania tej nowo budowanej trasy tramwajowej do tego węzła, to i tak prędzej czy później byłaby konieczność kompleksowej modernizacji tego węzła z uwagi na jego stan techniczny.
Stare jest to skrzyżowanie. Pani Alicjo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam się dowiedzieć, kiedy wreszcie wróci dziewiątka na ulicę Piątkowską. Czy całe życie dziewiątką jeżdżę i teraz dziś ona buszuje w całkiem innym rejonie miasta?
Dobrze, żeby pani przypomniała to pytanie. Dziękuję pani Alicjo.
Tu jest podobna sytuacja jak z trzynastką, o której już rozmawialiśmy. Dziewiątka jeździ na części trasy z Dębca do centrum, czyli do Alei Marcinkowskiego. Na pozostałym przebiegu nie jest możliwe, aby ją skierować z uwagi na nadal trwające prace w centrum. I z tego powodu, ponieważ tutaj też w tej dyskusji ten argument był podnoszony.
Chciałam się dowiedzieć, kiedy ona wróci. Powód jest mi znany.
Dziewiątka jako taka wróci po zakończeniu prac w centrum. Natomiast ja nie twierdzę, że będzie do tego czasu tylko jedna linia, tak jak to jest aktualnie. My tę sytuację obserwujemy. Natomiast warto pamiętać, że przed remontem na trasie Piątkowskiej, co prawda były dwie linie z dwoma numerami, ale kursowała dziewiątka w takcie podstawowym, a jedenastka co 20 minut, czyli de facto było tu półtorej linii. Jeżeli chodzi o potrzeby, obserwujemy napełnienia na dzień dzisiejszy. Jedenastka przez te pierwsze dni po zmianie daje radę. Po godzinach szczytu, wieczorami i w weekendy, kiedy faktycznie jedna linia kursująca co 20-30 minut byłaby absolutnie niewystarczająca, jest jej rozkład dogęszczony i linia tramwajowa 11 wieczorami również kursuje po prostu co 10 minut. Tak samo w weekendy oczywiście jest podwójna częstotliwość.
Pani Alicjo, a dziewiątka wróci, jeżeli tutaj dobrze pamiętam, kiedy skończy się remont ulicy 27 grudnia, czyli do końca wakacji chyba w takim optymistycznym scenariuszu.
Nie wiem, gdzie pan redaktor tą informację o końcu wakacji znalazł. Z tego, co pamiętam, była mowa o horyzoncie jesieni trzeciego kwartału.
A, o wakacjach zimowych myślałem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy pani Alicjo. Proszę państwa, audycja dobiega końca. Jeszcze jedno pytanie, panie prezesie. Mamy nową linię tramwajową w Poznaniu. To jest linia numer 7.
Nie, czy nową? Nie powiedziałbym.
No jest nowa. To znaczy jej przebieg został
skorygowany.
Mocno został skorygowany, dlatego że ona owszem jeździła z Zawad na Ogrody, a teraz nie jeździ do Zawad, tylko jeździ jeszcze dwa razy dalej, bo jeździ teraz jeszcze do...
Na Połabską, tak.
Na Połabską, dokładnie, czyli jedzie trasą Starej Czwórki. Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście komunikacyjnie można bardzo duży kawałek miasta przejechać. Czy takich eksperymentów, no bo to trochę taki jest eksperyment, będzie więcej, kiedy już zakończą się te podstawowe remonty. Czy państwo macie pod uwagę to, żeby pewne linie mocno skorygować i nawet bardziej łączyć?
To jest właśnie taki, można powiedzieć, element tej dyskusji i tej obserwacji, którą prowadzimy, jeżeli chodzi o to, aby dopasować oferty. Jednocześnie uwzględniając uwarunkowania finansowe, czyli to, że nie zawsze jest możliwość puszczania dowolnej liczby linii tramwajowych na danym odcinku, tylko tak modelować tą sieć, żeby była ona po prostu optymalna z punktu widzenia pasażerów. I tutaj tak, no tutaj pan redaktor trochę pół żartem mówi nowa linia. De facto do obecnego przebiegu siódemki, bo w zasadzie można powiedzieć tylko jeden przystanek z jej dotychczasowej trasy został wyeliminowany od ronda Śródka do Zawad, została ona skierowana trasą czwórki dalej. Niejako można powiedzieć jest to połączenie tych dwóch linii, ponieważ tutaj również odpowiadaliśmy na takie głosy mieszkańców, którzy byli zaskoczeni, że nie będą mieli czwórki na trasie Połabska-Starołęka, że przecież właśnie ta siódemka po trasie zmienionej pokrywa dokładnie trasę czwórki na odcinku od Połabskiej do ronda Starołęka. Rzeczywiście bez ostatniego fragmentu od ronda Starołęckiego do samej Starołęki.
No,
natomiast zdecydowanie większość trasy jest tą linią pokryta i z tego, co również teraz pierwsze dni po tej zmianie obserwujemy, jest ta linia, można powiedzieć, została odebrana pozytywnie przez pasażerów, czego dowodzi to, że bardzo wiele osób nią podróżuje i nie jest jakby rondo Śródka już takim miejscem, w którym ten tramwaj opróżniał się, kiedy wszyscy wysiadali, tak? Tylko po prostu jest to linia, która również wykorzystuje ten układ tranzytowy i dowozi dalej.
Jeździ co 10 minut, a nie co 12. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za wizytę w studiu. Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro, także po godzinie 12 będziemy rozmawiali o dronach i o ogromnych niebezpieczeństwach związanych z tym nowinkami technicznymi, jak państwo niedawno pewnie słyszeli, odnośnie chociażby samolotów. Do usłyszenia.